Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w piątek 21 kwietnia. Numery telefonów 510-37-36 do studia i czujny 510-37-32. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Aleksandra Mazur-Woroniecka, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.radioszczecin.pl. Tam zdjęcia zejścia na plażę, a właściwie z tego, co pozostało z tego zejścia. Sztorm zniszczył nie tylko zejście na plażę w Wisełce, mówiliśmy o tym 3 tygodnie temu, ale także przy kempingu w Świętouściu. Naszym gościem będzie Wojciech Zyska, dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego, a zapytamy, czy przed długim weekendem zejścia na plażę właśnie w Wisełce, w Świętouściu, w ogóle 9 zejść wymaga odbudowy, poprawek różnych, właśnie skala prac jest różna, czy te zejścia będą gotowe, jaki jest koszt tych prac. To taki aktualny temat pod kątem zbliżającego się nieuchronnie i słusznie długiego weekendu, ale będziemy także rzeczywiście rozmawiać z ekspertem do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych na temat tego, jak sobie radzić, kiedy nie jesteśmy zadowoleni z wyceny naszej szkody, czy warto iść do sądu, co robić, jak właśnie korzystać z pomocy rzecznika finansowego, bo jest taka oto instytucja, która może nam pomóc. No, będziemy także rozmawiali na temat budowy kanalizacji w Tanowie. Czy rzeczywiście ta budowa opóźnia się w związku z tym, że projekt jeszcze nie jest do końca dopięty na ostatni guzik? Tam przypomnę, w Tanowie kanalizacja ma być wykonywana również równolegle z pracami związanymi z budową nowoczesnej drogi. Przez tę miejscowość biegnie droga wojewódzka 115. Jest ona w opłakanym stanie, no i ma się rozpocząć remont. Kto na kogo czeka? Czy Zarząd Dróg Wojewódzkich czeka na właśnie prace kanalizacyjne wykonywane przez gminę, czy gmina czeka na Zarząd Dróg Wojewódzkich? O tym będziemy także rozmawiali. No i wrócimy także do sprawy z Dunowa. Tam na stacji kolejowej były problemy z wsiadaniem do pociągów. Pociągi stawały nie na tym torze, co zwykle, i ludzie o tym nie wiedzieli. Pasażerowie musieli przechodzić przez tory, biec z walizkami 300 metrów. Do tego tematu wrócimy, a teraz bardzo ciekawy temat, z którym zadzwonił nasz stały słuchacz.
Dzień dobry, nazywam się Tomasz. Ostatni pan, co naprawiał w Szczecinie właśnie telefony stacjonarne na kabel, zrezygnował i nie ma w ogóle w Szczecinie naprawy takich telefonów. Dziękuję bardzo.
Panie Tomku, to tak zwykle jest, że jak jest na coś rynek, to są i osoby, które się czymś zajmują i na tym zarabiają. Podejrzewam, że ci panowie po prostu naprawiający telefony przewodowe nie mieli już na chleb. Już nie przypomnę i nie dodam, że na deser też nie mieli. Ponieważ, jak sprawdziłem ze Sławkiem na stronach internetowych, telefon kablowy, taki tradycyjny telefon może pan kupić, panie Tomku, za 35-30 zł. Więc proszę sobie pomyśleć, czy opłaca się naprawa takiego telefonu. Dojazd do pana, montaż i tak dalej, to są wiele, wiele większe koszty. Telefon przewodowy, tradycyjny może pan kupić za 30-35 zł. A używany to podejrzewam, że jeszcze taniej i tak to wygląda. No cóż, ginący zawód naprawiający telefony z kablami. A teraz kłaniamy się firmie Remondis i wszystkim firmom, które zajmują się wywozem odpadów i mają swoje pojemniki na naszych osiedlach, czy też przy naszych domach. Warto o te pojemniki zadbać. Tutaj sygnał ze Świnoujścia.
To Stanisław ze Świnoujścia. Od nas się wymaga w Świnoujściu, no chyba i wszędzie, żeby były sortowane śmieci. Ale Remondis niestety sam o czystość nie dba. Bardzo jest niebezpiecznie podnieść klapę, która jest tak brudna w tych zbiornikach. Tutaj ja jestem ze spółdzielni Odra. Podnieść klapę do góry, bo one są tak brudne, tak ohydne, że trzeba podnosić klapę, ażeby wrzucić swoje śmieci czy swój worek jakimś kijem do góry, podnosić, ażeby można było z tego skorzystać. No przecież oni, jeżeli żądają czystości, niech sami też utrzymają czystość. Przecież te zbiorniki biorą co jakiś czas i powinni ich wymyć, wypłukać i podać ich czyste. No bo my idąc, wyrzucając śmieci, idziemy, mamy ręce czyste i mamy ubranie czyste i nie chcemy się tam pobrudzić. Dziękuję bardzo.
Zdarza się czasem spotkać taką dzielną ekipę z myjką ciśnieniową właśnie z firmy Remondis czy też innej, która myje te kubły, ale kiedy wchodzę do śmietników na swoim osiedlu, to mam wrażenie, że takie sprzątanie odbywa się zdecydowanie za rzadko. To jest czas reakcji, teraz konkretne pytanie a propos psa.
Zbyszek ze Szczecina. Czy są zwolnieni ludzie, którzy mają psa powyżej 65 roku? Dziękuję.
Oczywiście, panie Zbyszku, osoby powyżej 65 roku życia są zwolnione z opłaty za psa. Za pierwszego psa, to jest podkreślone, prawo do zwolnienia należy potwierdzić kopią dokumentu potwierdzającego wiek właściciela. Więc ma pan psa za darmo, chyba że ma pan całe stado, no to wtedy już za te kolejne psy trzeba płacić. To jest czas reakcji, jest 12:12. Teraz jeszcze krótkie, zobaczymy właśnie, czy przepraszam, czy też nie. Przypomnę mail sprzed paru dni, z 17 kwietnia dokładnie. Napisał do nas jeden ze słuchaczy, pan Paweł. Jestem mieszkańcem dzielnicy Szczecin-Załom. Od kilku dni pociągi kursujące ze stacji Szczecin-Dąbie w kierunku Świnoujście Kamień Pomorski kursują po torze niewłaściwym, to znaczy, że zatrzymują się na peronie pierwszym, a powinny na drugim. Z uwagi na brak dyżurnego ruchu i brak jakiejkolwiek informacji na stacji Szczecin Załom, pasażerowie czekają na odjazd pociągu na peronie drugim, nie wiedząc o jakichkolwiek robotach. Perony znajdują się po zewnętrznych stronach torów, no i trzeba 300 metrów biegać z walizkami, żadnej informacji, żadnych sygnałów. No i co w tej sprawie ma do powiedzenia przedstawicielka zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych PLK?
Bardzo państwa przepraszamy za wszelkie niedogodności. Trwały prace związane z wymianą rozjazdu kolejowego. To były prace w terminie od 10 kwietnia do 14 kwietnia, czyli przez 4 dni. Sytuacja na przystanku Szczecin-Załom jest taka, że jest to przystanek, który nie ma zapowiedzi megafonowych. W takich sytuacjach Polskie Linie Kolejowe posiadają odpowiednie procedury, które pozwalają w odpowiedni sposób przygotować informacje dla podróżnych, a polegałaby ona na tym, że te informacje powinny być na bieżąco wywieszane w gablotach. Czyli na stacji, w której nie ma informacji megafonowej, informacja jest wywieszana w gablocie. Jeśli takiej informacji nie było, to również prosimy o zgłoszenie. Wtedy na bieżąco możemy wyciągnąć konsekwencje wobec pracowników odpowiedzialnych za taką prawidłową informację dla podróżnych. Niemniej jednak apelujemy, że w takich sytuacjach, kiedy nie ma zapowiedzi głosowej, aby poszukiwać tych informacji w gablotach z rozkładami jazdy. Tam jest aktualizacja. Rozkład jazdy wywieszany na bieżąco.
A może gablota to za mało?
Są różne stacje i na każdej z nich staramy się dopełnić jak najlepszej informacji dla podróżnych, tak jakie mamy możliwości. Tutaj niepokojąca jest jedynie też dla nas sytuacja taka, że podróżni wiesząc się na pociąg wchodzili na tory. To jest sytuacja niebezpieczna, tego radzimy nie robić. Są wyznaczone miejsca, przez które należy przechodzić. Niemniej jednak przepraszamy za niedogodności. Być może tej informacji było po prostu za mało.
Zdecydowanie za mało. Wystarczyło po prostu przygotować dwie tablice, umieścić duże tablice. Przecież na ten czas można jakieś tymczasowe właśnie miejsca wybrać, gdzie wykopie się dołek w ziemi. Stawiamy tam słup, na to tablica, jest informacja i wtedy pacjenci są zaopiekowani. No ale przeprosiny przyjmujemy i zmieniamy temat. Przenosimy się nad morze. Jest z nami pierwszy dzisiaj gość na żywo, pan Wojciech Zyska, dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego. Dzień dobry.
Witam serdecznie państwa.
Panie dyrektorze, na naszej stronie internetowej www.radio Szczecin, zakładka audycje, czas reakcji, mamy zdjęcia zejścia na plażę schodów, a właściwie pozostałości po tych schodach w Świętouściu. Chodzi o zejście przy kempingu Trump. Proszę powiedzieć, czy to zejście uda się naprawić przed długim weekendem?
Szanowni państwo, liczę, że uda się, gdyż stosowne upoważnienia i zgody wydaliśmy użytkownikowi kempingu Trump, który podjął się remontu tego zejścia. Także dzierżawcy kampingu Trap dostali zielone światło ze strony kierownictwa parku. Oczywiście prace, które mają realizować i realizują, muszą być w uzgodnieniu z dyrektorem Parku Narodowego, ale ponieważ oni są przede wszystkim zainteresowani, żeby na 1 maja, czy na ten długi weekend, istniało zejście na plażę. Stąd też myślę, że powinni zdążyć.
A proszę powiedzieć, jak jest z pozostałymi zejściami? My około 3 tygodni temu rozmawialiśmy z panem Stanisławem Felisiakiem, pana zastępcą, na temat zejścia na plaży w Wisełce. Ono także zostało uszkodzone i wtedy pan Stanisław Felisiak powiedział, że w ogóle jakichś prac remontowych, takich odnowieniowych wymagają wszystkie zejścia, jest ich 9. Koszty wstępnie wtedy pan dyrektor szacował, ale to były wstępne szacunki na około 100 tysięcy złotych. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o Wisełkę? Czy tam przed długim weekendem też się uda to zejście przywrócić do normalnego stanu?
Muszę powiedzieć następująco, że w międzyczasie spotkaliśmy się parokrotnie z mieszkańcami Wisełki i także z samym sołtysem wsi Wisełka, czy sołectwa, w którym leży Wisełka, i również przedstawicielami Rady Sołeckiej, a wczoraj wspólnie z panem burmistrzem miasta i gminy Wolin i rozważaliśmy, jak to najszybciej zrobić. Bardzo mnie cieszy, że w trakcie spotkania z mieszkańcami Wisełki, mieszkańcy Wisełki zadeklarowali gotowość pomożenia nam w remoncie tego zejścia i czy na długi weekend będą gotowe schody. Myślę, że jest to bardzo realne, bo prace dla wyremontowania schodów, nie zjeżdżalni czy tej pochylni.
Tak, dla wózków inwalidzkich, czy wózków dziecięcych.
Te 2 dni, natomiast ta pochylnia jest inwestycją budowlaną, jest obiektem budowlanym i w tej chwili zmieniły się radykalnie warunki geotechniczne po tym sztormie. Po prostu morze zabrało znaczną część wydmy, w której był zatopiony ta zjeżdżalnia i dzisiaj trzeba na nowo przeprowadzać całą procedurę uzyskania pozwolenia na budowę, na odbudowanie tego obiektu. Trzeba tam trochę już inne rozwiązania zastosować, także tak jak w przypadku mostu Słowego, tak i tutaj jest bardzo podobna procedura. Rozważaliśmy kwestie finansowe wspólnie z panem burmistrzem. Pan burmistrz zadeklarował środki, bo jest porozumienie między gminą Wolin a Wolińskim Parkiem Narodowym, zadeklarował z opłaty klimatycznej. Niestety okazało się, że wpływy z opłaty klimatycznej z wsi Wisełka są zadziwiająco niskie, tak bym powiedział. No, wyniosły za zeszły rok około tam 38 tysięcy. To świadczyłoby, że w Wisełce dziennie wypoczywa nie więcej jak 200 osób.
To zastanawiające rzeczywiście.
A my mamy liczniki postawione, które mierzą czy identyfikują każdego wchodzącego na plażę i w zeszłym roku w samej Wisełce mieliśmy zarejestrowanych 179 tysięcy wejść. Także jeśli porównać te wartości z wartościami opłaty klimatycznej, można mieć wrażenie, że no, mieszkańcom powinno być zależeć, żeby ta opłata klimatyczna wpływała do gminy, bo to są środki, z których gmina może uczestniczyć w finansowaniu. Ale na dzień dzisiejszy wydaje się, że dla samego zejścia znaleźliśmy wspólne rozwiązanie, w którym będzie oczywiście park partycypował. Natomiast no, mieszkańcy są gotowi pewne rzeczy odtworzyć. Nawet chcieli wyremontować ten zjazd, tą pochylnię, ale niestety tu kwestie proceduralne, to oddanie, wyremontowanie, czy na nowo odbudowanie, bo materiały tamte uległy już niestety po 9 latach naturalnemu procesowi korozji, to na nowo trzeba nowe materiały zastrzyknąć.
Ale mamy szansę, panie dyrektorze, zejście, na to, że zejście schodami...
będą
Będzie. A proszę powiedzieć...
Także czy... może nie wszystkie zejścia...
No właśnie. Bo
kolega mówił, mój zastępca przed tymi paroma tygodniami, uda się odtworzyć. No to też niestety to są inwestycje, które my musimy prawie rok wcześniej zgłaszać do ministra o zaplanowanie takich środków, czyli no w ten rok co będzie możliwe, to postaramy się
zrobić. Ale te dwa powinny być sprawne i udostępnione.
Tak, powinny funkcjonować. Tak jest.
No i panie dyrektorze, na koniec pozostaje nam tylko zaprosić wszystkich do Muzeum Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach. Tak, no i oczywiście do żubrów, tak? Żubry czekają.
Oczywiście.
Ile stado
oczywiście
teraz liczy żubrów?
7 osobników.
No i one tam wychodzą czasem, można je zobaczyć rzeczywiście z tych pomostów tam wysokich?
Żubry na czas, kiedy żubrowisko jest otwarte, one są zawsze na miejscu, żeby można było je zobaczyć, chociaż może wyjątkowo czasami nie chcą przyjść, ale to wyjątkowo się zdarza, bo one mają mocny wybieg o powierzchni kilkunastu hektarów i one z tego wybiegu wracają na ten mały wybieg, przy których są pomosty, na czas karmienia, także to wtedy one są zatrzymywane do wieczora, aby można było je oglądać.
To zapraszamy w takim razie. Dziękuję za rozmowę.
Wspólnie zapraszamy. Dziękuję serdecznie panu redaktorowi.
Pan Wojciech Zyska, dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego. Do usłyszenia. To jest czas reakcji. 12:21. Teraz wracamy do Szczecina. Czy słuchacze wiedzą, że jest taki dworzec, przy którym nie ma gdzie zaparkować?
Dzień dobry, Piotr, stały słuchacz. Chciałbym prosić Radio Szczecin o pomoc w takiej sprawie. Na święta wielkanocne przyjechali do mnie goście z Niemiec, a dalsza rodzina, przyjaciele. Przyjechali pociągiem, no bo w końcu mamy takie połączenie. Jako że mieszkam w Mierzynie, zaproponowałem, aby wysiedli z pociągu na stacji Szczecin-Gumieńce, no bo to bliżej, gdzie miałem ich odebrać samochodem. Jakież było moje zdziwienie, gdy wjeżdżając na parking przy dworcu natknąłem się na znak zakaz wjazdu. Starałem się objechać dworzec, bo myślałem, że po remoncie zrobiono jakiś wjazd z innej strony, ale okazuje się, że nie. W okolicy dworca nie ma jakiegokolwiek parkingu i nawet jak ktoś by chciał zamówić taksówkę, to ona nie ma gdzie czekać na pasażera. Ja nie mając innego wyjścia wjechałem na parking, a tam dowiedziałem się od innego kierowcy, który też wjechał, że trzeba uważać, bo tam po terenie grasuje jakiś agresywny starszy pan, który pilnuje, aby nikt z parkingu nie korzystał. Czy nasze radio mogłoby ustalić, dlaczego miasto Szczecin najpierw uruchamia połączenie kolejowe, a potem utrudnia korzystanie z niego? Czy to jest taki pomnik słynnego święta Dnia Pieszego Pasażera? Pozdrawiam, liczę na wyjaśnienie absurdu.
Pozdrawiamy. No cóż, wstępne ustalenia wskazują na to, że jest to teren prywatny, a na prywatnym terenie wolno ci, Tomku, w swoim domku. Ale do sprawy wrócimy, bo rzeczywiście niektóre pociągi jednak zatrzymują się na dworcu Szczecin-Gumieńce na stacji i powinny być tam miejsca do parkowania, tak żeby można było kogoś odebrać z pociągu, czy też do tego pociągu dowieźć. To jest czas reakcji, jest 12:24, teraz przenosimy się do Tanowa. Tam od lat, i o tym pisał do nas nasz słuchacz pan Mariusz, mieszkańcy borykają się z niebezpiecznymi sytuacjami na drodze. Ulica Szczecińska w dużej części nie ma chodników. Ludzie chodzą poboczami, no i okazuje się, że ta sytuacja ma szansę w tym roku się zakończyć. W rozmowie z nami 3 kwietnia Marek Żuber, dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, przekazał nam informację, że drogowcy w zasadzie już dopinają wszystkie formalności na ostatni guzik i będzie remont tej drogi, będzie chodnik, będzie ścieżka rowerowa, ale właśnie drogi wojewódzkie czekają jeszcze na gminę Police, do której należy Tanowo, ponieważ w Tanowie ma być jednocześnie robiona kanalizacja sanitarna. Takiej kanalizacji obecnie nie ma. Część ścieków jest wywożona oczywiście tak jak trzeba wozami asenizacyjnymi. Mieszkańcy za to płacą. Taki jeden kurs kosztuje 150 zł. Mniej więcej robi się to raz na 2 miesiące na ogół. Czasem częściej, czasem rzadziej. To zależy, no ale mamy też sygnały niestety, że zdarzają się też nielegalne przypadki, nielegalne wylewanie nieczystości do chociażby jakiejś tam kanalizacji burzowej tam, gdzie ona jest, albo gdzieś na pola, czy do lasu, albo ona po prostu wycieka do gruntu. Temu trzeba powiedzieć stop, ponieważ na terenie Tanowa jest ujęcie wody, jest strefa ochronna. Jak to będzie właśnie? Czy drogowcy czekają z rozpoczęciem prac na gminę i na te prace z kanalizacją sanitarną? Kiedy te prace ruszą? O tym tuż przed programem rozmawiałem z panem Jakubem Pisańskim, zastępcą burmistrza Polic. Czy gmina ma już gotowy, zatwierdzony projekt budowy kanalizacji?
Tak, taki projekt mamy przygotowany.
Kiedy ruszą prace?
Sprawa wygląda w ten sposób. W tej chwili kończymy aplikację o fundusze bez mała 10 milionów. Sama inwestycja ma kosztować 18,5 miliona. Do końca kwietnia burmistrz ma podpisać umowę o dofinansowanie. Mamy nadzieję, że skutecznie jesteśmy po informacji o tym, że nasz wniosek przeszedł i do końca kwietnia zostanie przedstawiona nam umowa do podpisania. Mamy świadomość tego, że oni na nas czekają. Będziemy starali się to jak najszybciej zrobić, że no u nas wiąże się to z pewnymi okolicznościami związanymi z przekształceniem zakładu wodociągowego, nowymi taryfami, stąd samą umową o dofinansowanie. No tu skala problemów jest spora. Jesteśmy w trakcie załatwiania tych problemów.
Czy większość mieszkańców Tanowa chce tej kanalizacji? Obecnie muszą wezwać wóz asenizacyjny i po prostu płacić za wywóz tych nieczystości. Jest to zwykle około 150-200 zł, no ale wiemy też, że zdarzają się tacy mieszkańcy, którzy no niestety próbują nielegalnie wylewać te nieczystości, a sprawa jest o tyle problematyczna, że tam w pobliżu są ujęcia wody, prawda?
Tak jest. Mamy w Tanowie ujęcie wody, mamy też strefę ochronną wokół tego ujęcia i tu w związku z tym alternatywy nie ma. Deklarując realizację tej kanalizacji, jakby deklarujemy jednocześnie służbom odpowiedzialnym za służbą zewnętrzną, które nas tutaj mobilizują do działania, że natychmiast po tym, jak uzyskamy to dofinansowanie, przystępujemy do realizacji tego przedsięwzięcia.
Czy większość mieszkańców popiera ten plan kanalizacji, budowy kanalizacji sanitarnej?
To większość z nich ma szamba. Dzisiaj wywóz nieczystości z szamba to 20 zł za metr sześcienny. Koszt, dzisiejszy koszt utylizacji poprzez odprowadzenie tych nieczystości do kanalizacji to 7,60 zł brutto, 7,4. No i perspektywa nowej taryfy i tutaj gorąca dyskusja na temat tego, jaka ta taryfa będzie.
Czyli należy się spodziewać, że kanalizacja sanitarna będzie dla mieszkańców tańsza niż wóz asenizacyjny?
Absolutnie tak. Absolutnie bez dwóch zdań tak jest zawsze.
I na zakończenie zapytam raz jeszcze, kiedy byście chcieli ruszyć z tymi pracami? Czy jeszcze wiosną, czy na początku lata uda się domknąć wszystkie formalności?
Panie redaktorze, plan jest taki, żeby na przełomie wiosny i lata wykonawca wszedł na tą realizację.
A zakończenie robót?
No, my na tą kanalizację, na jej realizację mamy 3 lata. Bo to jest sprawa dotycząca i przyłączenia mieszkańców, ale chcemy zacząć od stacji podciśnieniowej i od tego odcinka, który dotyczy ulicy Szczecińskiej, a więc tego, który jest przebudowywany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Droga 115 to właśnie ulica Szczecińska w Tanowie.
Czyli jest szansa, że zimą tego roku już będzie ta kanalizacja przy ulicy Szczecińskiej?
Plan jest taki, żeby tak się stało.
No to trzymamy kciuki za ten plan i mamy już jasność. To drogowcy z Zarządu Dróg Wojewódzkich czekają na gminę Police, na dopięcie wszystkich formalności, na ostatni guzik. No i dobrze, że będzie ta kanalizacja, że w gminie będzie po prostu czyściej. To jest czas reakcji 12.30. Wszystkich kierowców, tych, którzy płaczą i płacą za OC komunikacyjne, proszę o przygotowanie pytań. Przy naszym telefonie gość, pan Bartłomiej Chmielowiec, prawnik z Biura Rzecznika Finansowego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
To pierwsza rozmowa na antenie Czasu Reakcji. Mam nadzieję, że nie ostatnia, że będziemy w stałym kontakcie. Proszę powiedzieć, Panie Bartłomieju, czym się zajmuje Rzecznik Finansowy?
Rzecznik Finansowy to wyspecjalizowana instytucja państwowa, która udziela pomocy osobom ubezpieczonym albo osobom poszkodowanym dochodzącym roszczeń z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ale także od października 2015 roku Rzecznik Finansowy zajmuje się problemami osób, którzy mają zawarte rachunki bankowe, czy też wzięli jakieś umowy, czy pożyczki. Innymi słowy, Rzecznik Finansowy udziela pomocy osobom, którzy mają problemy, czy mają spory z zakładami ubezpieczeń albo z instytucjami finansowymi, na przykład bankami.
Proszę powiedzieć, czy Rzecznik Finansowy zajmuje się li tylko sprawami indywidualnych klientów, czy też zabiera głos w interesie ich wszystkich, tak jak na przykład w kontekście właśnie rosnącego w ostatnich miesiącach, czy właściwie już ponad rok rosnących gwałtownie stawkach ubezpieczenia komunikacyjnego OC?
Rzecznik Finansowy zajmuje się zarówno sprawami indywidualnymi, czyli wówczas, kiedy zwróci się do nas indywidualna osoba z prośbą o pomoc, ale również zajmujemy się sprawami ogólnymi, generalnymi, bowiem udzielamy się na forum sejmowym w trakcie prac legislacyjnych, przedstawiamy postulaty legislacyjne, przedstawiamy różnego rodzaju opinie, stanowiska, raporty, więc również zajmujemy się sprawami o charakterze generalnym, w tym między innymi w tym temacie, który poruszył pan redaktor, czyli bierzemy udział w pracach sejmowych związanych z podwyżkami cen ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów.
No właśnie, 23 marca w Sejmie odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. Poświęcone było między innymi drastycznym podwyżkom kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych OC. No i w trakcie spotkania wypracowano rozwiązania, które mają być przedstawione posłom jako założenia do ustawy regulującej rynek odszkodowań komunikacyjnych. I celem zaproponowanych zmian jest zahamowanie gwałtownego wzrostu cen OC i zapewnienie ich stabilizacji w przyszłości. Czy Rzecznik Finansowy zabierał głos w tej sprawie? Jakie jest jego stanowisko?
Tak, Rzecznik Finansowy zabierał głos w tej sprawie i stanowisko mamy następujące. Z częścią postulatów się nie zgadzamy, które zostało zaproponowane. Część postulatów natomiast popieramy. W ocenie Rzecznika Finansowego ta drastyczna podwyżka cen ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych związana była z tym, że przez wiele lat zakłady ubezpieczeń konkurowały ze sobą i zamiast systematycznie podwyższać rok do roku wysokość tych składek po to, aby te składki były na wystarczającym poziomie i wystarczały na wypłatę należnych poszkodowanym odszkodowań, nagle w ciągu praktycznie jednego roku nastąpił skokowy wzrost tych cen. I teraz jednym z pomysłów jest między innymi to, aby ograniczyć prawa osób poszkodowanych, którzy obecnie dochodzą roszczeń związanych z zadośćuczynieniem za śmierć osoby najbliższej. To jest jeden z pomysłów, którym Rzecznik Finansowy się przeciwstawia. Natomiast są takie pomysły, które Rzecznik Finansowy popiera i podziela. Między innymi pomysł taki, aby te podwyżki cen ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych głównie dotyczyły tych osób, którzy wywołują szkody, w tym poważne szkody, którzy jeżdżą niebezpiecznie, czyli innymi słowy, aby za podwyżki zapłacili klienci szkodowi.
No właśnie, panie Bartłomieju,
którzy tych szkód nie zarządzają.
Zatrzymajmy się na chwilę, posłuchajmy telefonu.
Dla mnie to jest chore, żeby składać się na kilku kierowców na ubezpieczenia, żeby opłacać ubezpieczenia, a ci, którzy robią wypadki, oni powinni za to płacić. Ja przeszło 30 lat, jeżdżę, nie mam żadnego wypadku. Ja mam się składać na tego, który robi wypadki. Im powinni podnieść te ubezpieczenia, a nie dla mnie jako jednego, który ja nie robię wypadków. Dziękuję.
Zastanawia mnie jedno. Dlaczego ja, jako posiadający pojazd, ubezpieczam go, mam ponosić koszty nieudolności wykrywania takich zjawisk jak wyłudzenia ubezpieczeń? Od tego mają swoje zyski firmy i niech pokrywają oni, skoro nie potrafią dojść prawdy, to niech oni pokrywają te koszty, a nie, że mi się podnosi ubezpieczenie dlatego, że ktoś wyłuza ubezpieczenie. No, coś tu nie gra. Niech zatrudnią detektywów i niech sprawdzają, czy to jest wyłudzenie, czy nie. A jeśli ponoszą koszty jakieś, to niech ponoszą ze swoich zysków, a nie z mojego ubezpieczenia, albo z podwyżek mojego ubezpieczenia. Pozdrawiam.
Przypomnę, jest z nami pan Bartłomiej Chmielowiec, prawnik z Biura Rzecznika Finansowego. No właśnie, z jednej strony mówi pan, że przez lata była wojna cenowa, z drugiej strony ubezpieczyciele mówią właśnie o tych kosztach też i próbach często nieudanych, ale często też niestety udanych wyłudzania ubezpieczeń. Kierowcy z kolei mówią o tym, że dlaczego mają płacić za tych kierowców, którzy powodują wypadki, a tymczasem inni tych wypadków nie powodują. No właśnie, czy to nie powinno być tak, że to sami ubezpieczyciele sobie przygotowali ten los, czyli walczyli na tę cenę, a teraz my, klienci, mamy za to płacić?
Po części tak jest, panie redaktorze, dlatego że zakłady ubezpieczeń przez wiele lat te stawki za ubezpieczenia OC w stosunku do tego, ile zakłady ubezpieczeń muszą wypłacić kwot odszkodowań, to te stawki były zaniżane. No, trzeba zdać sobie sprawę z tego, że kwoty odszkodowań w Polsce są na wysokim poziomie, nie najwyższym w Europie, ale są na wysokim poziomie. No i trzeba zdać sobie sprawę z tego, że w sytuacji, kiedy będzie jakiś wypadek, na przykład śmiertelny, to te kwoty odszkodowań są w tysiącach złotych. No i teraz, żeby wypłacić takie odszkodowanie, to trzeba zebrać określoną liczbę składek.
A ja dodam, w ogóle, że tylko w 2015 roku strata ubezpieczycieli z tytułu OC sięgnęła ponad miliarda złotych i Komisja Nadzoru Finansowego przyznała, że na rynku obserwowali ostrą walkę cenową ubezpieczycieli. No i jak podkreśla Maciej Krzysztofek z KNF-u, niektóre firmy oferowały rażąco niskie ceny polis, zaburzając konkurencję, a to mogłoby doprowadzić do utraty płynności. Stąd, jak przypomina, Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła, aby dostosowano ceny ubezpieczeń do wartości szkód i to skutkowało zakończeniem wojny cenowej. Ale czy nie było już za późno na tę reakcję?
No dokładnie tak. No w naszej ocenie ta reakcja była za późna i zamiast systematycznie podwyższać o parę procent rok do roku wysokość tych składek, tak żeby klienci nie odczuli tych składek, no bo jeśli ta składka wzrastałaby rok do roku o parę procent, no to de facto nie byłoby to aż tak odczuwalne. Natomiast nagle nastąpił skokowy wzrost, no i w ocenie rzecznika finansowego w głównej mierze odpowiedzialność za to ponoszą zakłady ubezpieczeń, że doprowadziły do takiej sytuacji. No i teraz z jednej strony mamy niezadowolonych kierowców, no i słusznie, którzy widzą ten skokowy wzrost składek. Z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że bez wzrostu składek nie będzie też odpowiednia wysokość kwoty odszkodowań, no bo te odszkodowania muszą być z czegoś wypłacone i te odszkodowania muszą być wypłacone w wysokości zgodnej z prawem. Jednocześnie w ocenie rzecznika finansowego warto zastanowić się właśnie nad takimi pomysłami, nawiązując do wcześniejszego telefonu, aby tym wzrostem składek byli obciążani głównie ci, którzy te szkody powodują, bo to być może spowodowałoby, że taki kierowca, który powoduje kolizje czy wypadki, w kolejnym roku, kiedy przyjdzie mu zapłacić dosyć wysoką składkę za ubezpieczenie, będzie jeździł bezpiecznie, co z kolei przełoży się na mniejszą liczbę kolizji i wypadków drogowych.
Ja przypomnę, że Urząd Ochrony Konkurencji z kolei bada, czy nie było zmowy cenowej. Kary mogą sięgnąć 10% obrotów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów twierdzi, że jeśli okaże się, że ubezpieczyciele zmówili się co do poziomu cen polis komunikacyjnych, to kary właśnie mogą być w tej wysokości. O tym informował Marek Niechciał i to jest informacja z końca grudnia 2016 roku. Panie Bartłomieju, posłuchajmy charakterystycznego telefonu nagranego pod naszym czujnym 510-37-32.
Dzień dobry, Zbyszek, taksówkarz, stały słuchawek. Jak to się dzieje, że ubezpieczenia wypłacają małą kwotę, a dopiero jak człowiek zacznie z nimi się handryczyć, wręcz grozić pójściem do sądu? No i się okrąży zamiast 2-3 tysięcy, mogą zapłacić 5-6-8 tysięcy odszkodowań. Kto tutaj właściwie wyłudza od kogo pieniądze? Przepraszam bardzo, nieugodnie.
Czy rzeczywiście tak jest, przypomnę, pan Bartłomiej Chmielowiec, prawnik z Biura Rzecznika Finansowego, że jeżeli my się nie zgadzamy na tą zaproponowaną kwotę wypłaty ubezpieczenia za szkodę, to często jest tak, że ubezpieczyciel podnosi tę kwotę i nie chce już się z nami handryczyć, obawia się sprawy w sądzie?
Powiem tak, zdarzają się sytuacje, że zakłady ubezpieczeń zaniżają kwoty odszkodowań. Oczywiście to nie jest tak, że w przypadku każdej wypłaty odszkodowania zakład ubezpieczeń zaniża. Nie można tak generalizować, natomiast faktycznie zdarzają się nieprawidłowości. I w każdej sytuacji warto jest przeanalizować dokumenty, przeanalizować podstawę wypłaty kwoty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Po prostu warto sprawdzić, czy ta kwota odszkodowania wypłacana przez zakład ubezpieczeń została wypłacona w należytej wysokości. I wówczas, jeżeli nie zgadzamy się, warto napisać odwołanie, reklamację do zakładu ubezpieczeń, przedstawiając stosowną argumentację, a jeżeli to nie pomoże, to warto skorzystać z pomocy takiej instytucji jak rzecznik finansowy, bowiem od tego jesteśmy.
Jaki mamy oczywiście czas na złożenie takiego odwołania? Czy to powinniśmy podpisać te dokumenty, które nam zaakceptować te warunki, czy najpierw się z tym zapoznać i niczego nie podpisywać, właśnie jeżeli chodzi o kwotę wypłaconą, proponowaną ubezpieczenia za szkodę?
Generalnie jest tak, że wypłacona kwota odszkodowania przez ubezpieczyciela nie zamyka nam drogi do dochodzenia roszczeń wyższej wysokości. Chyba że byłoby to na skutek zawarcia ugody. Ale generalnie jak ubezpieczyciel proponuje nam na przykład wypłatę odszkodowania w wysokości 1000 zł, a my uważamy, że odszkodowanie powinno wynosić 2000, to przyjęcie tej kwoty 1000 zł nie zamyka nam drogi, żeby dochodzić wyższej wysokości.
Jasne. Jest z nami pan Jakub. Dzień dobry, panie Jakubie.
Witam serdecznie, stały słuchacz ze Szczecina. Kłaniam się, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Przy okazji mam takie małe pytanko. Jestem kierowcą od około 20 lat. Nie miałem ani jednej kolizji, ani jednej stłuczki. Zawsze wysokość stawki ubezpieczeniowej była w tej normalnej cenie. Teraz doszło do takiej sytuacji, że wszystkie ubezpieczenia poszły w górę o jakieś 40%, bo to można tak porównać. I wychodzi na to, że w miarę dobry używany samochód kosztuje mniej niż samo ubezpieczenie miesięcznie, które trzeba za niego zapłacić.
Mówimy o OC i AC, prawda? Razem.
Znaczy się nie, mówimy tylko o AC.
Tak? W miarę dobry, tak. Taki średni, może pan podać
średniej
przykład?
Średniej klasy dla kobiety, która chce się stabilnie poruszać po mieście, chce sobie zaparkować, nieduży taki samochodzik. I naprawdę do takiej sytuacji już dochodzi. I to można by porównać jeszcze do czegoś takiego, że kupuję bilet za 80 zł, a jak padają kontrolerzy, ja karę mam zapłacić 2 zł. To można taki paradoksalnie porównać dosłownie.
Jak to skomentuje nasz gość, pan Bartłomiej Chmielowiec, prawnik z Biura Rzecznika Finansowego. Dziękujemy, panie Jakubie. Pozdrawiamy serdecznie.
Pewnie trzeba byłoby dokonać analizy każdego przypadku. Natomiast cóż, w takich sytuacjach ja mogę doradzić zawsze to, aby poszukiwać różnych rozwiązań. Różnica w składce, jak było ostatnio w prasie podawane przykłady, ten sam samochód, ten sam model, różnica w składce pomiędzy zakładami ubezpieczeń wynosiła prawie 100%, czyli najdroższy zakład ubezpieczeń oferował ubezpieczenie 2000, a najtańszy 1000 zł.
Czy poleca pan wyszukiwarki te internetowe, które są porównywarki też właśnie ubezpieczeń? Czy lepiej iść do agenta?
Tak. Powiem tak, to pewnie zależy od osoby, która by chciała poszukiwać, od tego, jaki ma czas i jakie ma możliwości. Zarówno polecam wyszukiwarki, jak również polecam korzystanie z multiagentów. Multiagent to taka osoba, która ma w ofercie wiele ubezpieczeń. Nie tylko jeden podmiot, ale wiele ubezpieczeń. I warto poszukać, oczywiście z odpowiednim wyprzedzeniem, czyli jak wiemy, że ubezpieczenie kończy nam się za 2 tygodnie, to warto wówczas na spokojnie sobie poszukać, czy w wyszukiwarkach, czy zadzwonić, czy poprzez multiagenta. Naprawdę warto, bo są znaczne różnice w składce, dlatego że zakłady ubezpieczeń przy ubezpieczeniu OC konkurują tylko i wyłącznie de facto składką. Przy ubezpieczeniu autokasko już jest trochę inaczej. Dlatego, że tutaj zależy, wysokość składki zależy od warunków, jakie ubezpieczenie nam proferuje. Ale przy ubezpieczeniu OC warto poszukiwać, bo tutaj zakłady ubezpieczeń konkurują tylko składką.
Wszystko na to wskazuje, że ubezpieczenia OC będą drożały nadal. Są one nadal niższe niż w krajach Europy Zachodniej, no ale u nas są niższe pensje, więc tu się taka budzi w nas, klientach, zrozumiała całkiem niezgoda. Jest z nami pan Tomasz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Słuchamy.
To znaczy chciałem powiedzieć na temat wysokości tych odszkodowań, wypłaty przez ubezpieczalnie. Akurat mam z tym trochę do czynienia. Pracuję w firmie, która się tym zajmuje i po prostu to, że ubezpieczalnie wypłacają praktycznie połowę kwoty, to jest standardowe. To jest przy każdej szkodzie, tak się odbywa. I wyegzekwowanie całej kwoty, no to już kwestia praktycznie oparcia się o prawników, osoby wyspecjalizowane, które zajmują się po prostu ściąganiem, bo samemu to raczej nie ma szansy, żeby z ubezpieczalnią wygrać.
No właśnie, dziękuję panie Tomku serdecznie. Przypomnę, że jest z nami pan Bartłomiej Chmielowiec, prawnik z Biura Rzecznika Finansowego. Panie Bartłomieju, kiedy do państwa się zgłosić? Czy można zadzwonić po poradę przed zawarciem ubezpieczenia, czy też już zgłosić się, kiedy mamy problemy, kiedy nasze odwołanie, reklamacja, że nie zgadzamy się z przyznaną wielkością odszkodowania, zgłaszać się do was dopiero w tym momencie?
Powiem tak, my działamy, jeśli chodzi o poradnictwo, jeśli chodzi o pomoc, działamy na wielu polach. Mamy infolinię telefoniczną, mamy poradnictwo mailowe oraz prowadzimy postępowania skargowe. Jeśli chodzi o poradnictwo telefoniczne i mailowe, w każdym momencie można do nas wystąpić i zapytać się, przedstawić swój problem i swoje zagadnienie. Jeśli natomiast chodzi o postępowanie skargowe, czyli sytuację, kiedy my występujemy do Zakładu Ubezpieczeń z interwencją, to w pierwszej kolejności każdy poszkodowany czy każdy ubezpieczony najpierw musi wyczerpać tak zwaną drogę postępowania reklamacyjnego. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że jeśli jesteśmy niezadowoleni z wysokości odszkodowania, musimy najpierw napisać reklamację, odwołanie do ubezpieczyciela, a dopiero później, kiedy ubezpieczyciel podtrzyma swoje stanowisko, możemy napisać do nas pismo, żebyśmy tą interwencję podjęli. Oczywiście w międzyczasie można napisać do nas maila z prośbą o poradę, czy można do nas zadzwonić. To wówczas w każdej sytuacji takich porad czy takich informacji udzielimy.
Jest strona Rzecznika Finansowego, tam są wszystkie namiary, kontakty na państwa instytucje. Jakie są państwa prognozy i pana osobiście? Czy to ubezpieczenie komunikacyjne OC, ale też AC również będzie rosło w nieskończoność? Czy do jakiego to pułapu musi dojść? Średnio oczywiście stawka, o ile procent jeszcze musi być wyższa? Bo niektórzy naprawdę od zeszłego roku, bo to tak się zaczęło najbardziej dynamicznie w zeszłym roku, ale już dwa lata temu również, no przeżywają szok, kiedy dowiadują się, ile muszą płacić za swój pojazd.
Na dzień dzisiejszy z tych informacji, które posiadamy, to wydaje nam się, że te stawki już stanęły. Te stawki nie rosną w górę i wydaje się, że to jest ten pułap, że one rosnąć nie będą. Z czego to wynika? To wynika w głównej mierze z tego, że zakłady ubezpieczeń już poradziły sobie z falą pozwów czy z falą roszczeń w głównej mierze dotyczących wypłaty zadośćuczynień od osób najbliższych. Ale w dalszym ciągu zakłady ubezpieczeń są na stracie, jeśli chodzi o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli mają mniejsze przychody z tytułu pobranych składek niż wysokość wypłacanych odszkodowań. A z kolei przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej nakazują zakładom ubezpieczeń pobieranie wysokości składek w takiej wysokości, aby co najmniej równoważyły wypłatę kwoty odszkodowań, więc można się spodziewać dalszych zwyżek, przy czym te zwyżki już nie będą w takiej wysokości. One mogą być parę procent rok do roku.
No to tak, jakaś optymistyczna tak, informacja, bo już powoli tak musimy kończyć. Jeszcze pan Gabriel, króciutkie pytanie. Dzień dobry, panie Gabrielu. Halo?
Czy coś rzecznik robi w tym kierunku, żeby można było czasowo wyrejestrowywać ubezpieczenie, wyrejestrować na samochody, które nie jeżdżą, bo to też jest wyłudzanie od właścicieli samochodów pieniążków.
Dobre także pytanie. Robiliśmy na ten temat audycję. Dziękuję panu bardzo. Właśnie, panie Bartłomieju, czy tutaj nie warto by było wystąpić w interesie
kierowcy? Już odpowiadam. My popieraliśmy projekt, który zakładał, wcześniejszy projekt, który zakładał czasowe zawieszenie pojazdów w ubezpieczeniu pojazdów powyżej 3,5 tony, czasowe wyrejestrowanie. My również popieramy i zgłaszaliśmy takie pomysły, aby posiadacz pojazdu, samochodu osobowego, jeżeli nie korzysta z tego pojazdu, mógł go czasowo wyrejestrować i wówczas, żeby składka była w odpowiedniej wysokości zmniejszona. Takie pomysły przedstawił również jeden z klubów parlamentarnych, projekt w Sejmie. Natomiast na dzień dzisiejszy te pomysły są odrzucane. Ciężko mi przewidzieć, czy one zostaną zaakceptowane, czy też nie. Natomiast mogę zadeklarować, że rzecznik finansowy te pomysły popiera.
Dziękuję panu za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że będziemy się z rzecznikiem finansowym kontaktowali i z państwa instytucją wielokrotnie, ponieważ pytań nie zabraknie. Umówmy się wstępnie na rozmowę również o tym, co robić po wypadku, kiedy dojdzie do kolizji czy wypadku, jak działać, żeby właśnie dbać o swoje interesy, ale to w ciągu najbliższych tygodni wrócimy do rozmowy. Pan Bartłomiej Chmielowiec, prawnik z Biura Rzecznika Finansowego, dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.
To jest czas reakcji. Czekamy na opinię słuchaczy. Czujny 510-37-32 i mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Życzymy miłego, spokojnego weekendu. Czas reakcji w poniedziałek po 12.